Cześć! Witam Cię w podcaście Mamo Pracuj, jeśli chcesz. Nazywam się Ewa Moskalik-Piper i jestem redaktorką portalu Mamo Pracuj, który od ponad 12 lat wspiera kobiety w powrocie do pracy. Dzisiejszy odcinek chcemy poświęcić rozmowie o kobiecości, o sile kobiet, a moimi gościniami są Agnieszka Wadecka i Sylwia Szlegel, koleżanki, z którymi tworzymy zespół komunikacji w Fundacji Mamo Pracuj. Cześć dziewczyny!
Cześć!
Cześć, dzień dobry.
Słuchajcie, przygotowując się do tej rozmowy, szukałam definicji kobiecości w internecie i znalazłam taką między innymi w słowniku języka polskiego, który definiuje kobiecość jako naturę kobiecą, zespół cech charakterystycznych dla kobiet. Taka bardzo ogólna definicja, sugerująca, że tak naprawdę nie ma jednego uniwersalnego wzorca kobiecości, że każda z nas ma swój wzorzec, stąd też dzisiejsza nasza rozmowa, bo pomyślałam, że mogłybyśmy spróbować sobie znaleźć jakiś taki wzór kobiecości, porozmawiać o tym, co dla nas, jakie dla nas ma to znaczenie i pewnie też taka pierwsza myśl, która mi przychodzi, to, że najłatwiej tą kobiecość opisać w kontekście wyglądu, ale przecież też wiemy, że ta kobiecość wykracza też szeroko dalej poza ten aspekt i że na pewno te wymiary kobiecości są różne w zależności od kultury, od kontekstu, od takiego społecznego, od naszych doświadczeń jednostkowych i preferencji. No i taka pierwsza myśl, pierwsze pytanie, które chciałabym Wam zadać dzisiaj, to czy pamiętacie taki pierwszy moment w życiu, że złapała Was myśl, jestem kobietą albo podobam się sobie jako kobieta? Sylwia?
Muszę się nad tym zastanowić. Nie jest to łatwe pytanie, tak sięgnąć wstecz i odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale przychodzi mi na myśl taka sytuacja, kiedy szukałam swojej sukni ślubnej i znalazłam tę jedyną, właściwą. I stojąc w niej, patrząc w lustro, pomyślałam sobie, że jestem pewna, że tego chcę, że jestem pewna, że chcę tej sukni i że po prostu mi się podoba, tak? Podobam się sobie, że nie jestem już dziewczynką, która właśnie tak szuka i nie wie, czego chce, tylko to jest to. I myślę, że to mógłby być taki moment, kiedy właśnie uświadomiłam sobie, że no już jestem kobietą.
Agnieszka, jak było u Ciebie?
Jak dobrze dostać to pytanie jako druga. Był czas na zastanowienie. U mnie to było tak, że po bardzo wielu latach takiej praktycznie nieakceptacji siebie najpierw jako dziewczynka z jakimiś takimi kompleksami, wiecie, typu wielkie odstające uszy, a potem, że moje ciało się zmienia, tyje, chudne, rozstępy, pryszcze, piegi, wszystko, to jak zaszłam w ciążę i ten brzuch taki rosnący przestał być tym odstającym brzuchem, który był powodem kompleksów, tylko moje ciało stawało się takie, wiadomo, większe, ale przy tym podobało mi się, bo też była w tym wielka miłość do tego rosnącego we mnie życia, to wtedy poczułam się tak, że no teraz się sobie podobam, teraz jest tak fajnie, jest ładnie i pamiętam, że w sukienkach czułam się dobrze, w bluzkach czułam się dobrze, w spodniach, no wiadomo, jak to w ciąży, różnie się człowiek czuje, ale wtedy weszłam na tą ścieżkę samoakceptacji.
To ja Wam powiem, że do mnie ta kobiecość tak przyszła późno też i że długo nie lubiłam chodzić w sukienkach i unikałam takich strojów, no chyba tylko te spodnie gdzieś tam, nie pamiętam, żebym chodziła w spódnicach, pewnie na jakiś apel, jak było trzeba, ale tak naprawdę nawet nie pamiętam tych spódniczek i zastanawiałam się, jak to jest, jak już byłam dużo, dużo starsza, jak to jest, że młode dziewczyny, że zdarzało mi się gdzieś młode dziewczyny, które miały, nawet na moim ślubie była taka dziewczyna, która miała 19 lat i ona była w szpilkach i w sukience i miała takie, no była, ta sukienka była opięta na jej ciele i tak sobie myślałam wtedy, że skąd w niej taka odwaga, że czułam, że jest taka bardziej świadoma ode mnie w takim wieku, tak? Ja nie miałam mając 19-20 lat takiej świadomości, że mogłabym się tak ubrać i czuć się w tym dobrze, tak? Mieć szpilki, mieć sukienkę, która tam gdzieś pokazywała moje kształty. Zupełnie po prostu też chyba ten moment przyszedł dużo, dużo później, Nawet bym powiedziała, że już po urodzeniu dzieci, gdzieś późno, późno bardzo. A kiedy poczułyście się ze sobą tak dobrze, jako z kobietą, tak naprawdę kobieco? To był ten moment właśnie, tak jak ta Agnieszka mówiła, się właśnie po w ciąży, tak, rzeczywiście?
Wiesz co, w ciąży generalnie, w ciążach czułam się dobrze, nie czułam się źle, natomiast po ciążach nie czułam się dobrze ani trochę, bo porównałabym to do takiego płaszcza oddanego na jakiś czas do pralni. Jak go odzyskałam, czyli odzyskałam ten swój płaszcz, swoje ciało, to on był tak w jednym miejscu za duży, w innym miejscu za ciasny, gdzieś porozciągany, taki zupełnie nie mój. To nie było to, do czego chciałam wrócić. I w ogóle no, ten czas po ciążowi jest taki rozciągniętego dresu, tej cebuli na głowie, wiecie, koczka związanego w cebulę. Nie czułam się ani trochę wtedy ze sobą dobrze. I no, że to był taki etap trochę ciąży, trochę tego macierzyństwa takiego właśnie cebulowego. To nie był ten czas. I tak naprawdę to gdzieś po czwartym dziecku, po 30, zaczęłam taką relację ze sobą, z tą akceptacją, ze świadomością, właśnie takie świadome budowanie tej kobiecości, odkrywanie jej.
No właśnie, bo miałam powiedzieć, że Agnieszka przeżywała to, co mówisz, przeżywałaś 4 razy, tak?
Tak,
tak. I no to jest, bo jesteś mamą czwórki dzieci, a Sylwia jest z kolei mamą bliźniąt. 2 chłopaków.
Tak, tak. Moi chłopcy właśnie skończyli 2 lata. I w ogóle ja mogę się podpisać pod tym, co powiedziała Agnieszka, bo faktycznie ten moment bycia w ciąży to jest taki fajny czas, że właśnie ten brzuszek rośnie. To generalnie jest takie zawsze też w towarzystwie, gdzieś w przestrzeni. No widać, że takie lubiane, no każdy się zachwyca tym brzuchem, zawsze prawi się komplementy tym kobietom w ciąży. I jeszcze ja się dobrze czułam, bo to też pewnie warunkuje, ale moja ciąża przebiegała prawidłowo, ja się dobrze czułam, więc też myślę, że wyglądałam nieźle. I mimo tego brzucha bliźniaczego, który naprawdę przed porodem był ogromny, olbrzymi, jak patrzę teraz na zdjęcia, to aż się nie chcę wierzyć, ale właśnie telefon mi wypluwa takie wspomnienia i kiedy zobaczyłam zdjęcie tuż, no dosłownie kilka dni przed porodem, miałam założoną taką właśnie obcisłą sukienkę. Wiecie, ja stałam przed lustrem i ja sobie myślałam, że wyglądam pięknie. Teraz jak patrzę, to ten brzuch był naprawdę ogromny i nie wiem, czy to wyglądało pięknie, ale ja się czułam pięknie. Więc tutaj faktycznie, Aga, totalnie wiem, o czym mówisz. A kiedy ja się poczułam tak dobrze ze sobą, to po porodzie nadal jeszcze mam takie momenty, że nie wiem, czy czuję się dobrze ze sobą jako kobietą, bo wiadomo, to ciało się zmieniło i też ja jestem na takim etapie, gdzie bardzo dużo osób, bardzo dużo ode mnie potrzebuje, czyli moi chłopcy 2-letni, którzy jeszcze nie są samodzielni i myślę, że w tej takiej gonitwie, w tym pędzie dnia codziennego, gdzie jest multum rzeczy do zrobienia, zwyczajnie czasami brakuje mi siły na to, żeby w ogóle tą kobietę w sobie poczuć, że załatwiam wszystko dookoła wszystkim, a siebie zostawiam na koniec, a ten koniec zazwyczaj jest no końcem, że już nie ma na nic siły, czyli odpuszczam, tak? Myślę, że tu po prostu jeszcze musi upłynąć trochę czasu. Choć oczywiście takie sytuacje, w których wychodzę z domu gdzieś, z kimś się spotkać, czy do pracy, jak czasami mamy spotkania właśnie na żywo, to jest taki super czas, że ja wtedy ubieram się, uczeszę, pomaluję i czuję się wtedy naprawdę dobrze ze sobą, bo mam możliwość wyjścia, tak? No, przy dzieciach wiadomo, możemy się codziennie pomalować, możemy się uczesać, ubrać ładnie, ale wiemy, jak jest przy dzieciach, tak? Zaraz rączki są we włosach, twarz podrapana, ubrania pobrudzone, no trochę się to mija z celem, więc team dress i cebula na głowie jednak na co dzień.
Ja tylko dodam do tego, Sylwia, że faktycznie wiem, też wiem, o czym ty mówisz, bo no, od mojego ostatniego porodu minęło 5 lat, minie lada moment. I faktycznie te początki to są takie mocno skupione na dzieciach, a potem jak one stają się samodzielne, no to się znajduje ten czas, żeby się w siebie wsłuchać po prostu. Ale tak samo jest z tym makijażem, że on przy dzieciach jest taki trochę bezsensowny. Pamiętam, że próbowałam, miałam kilka podejść, ale jak później widziałam ten, nie wiem, na przykład odbity makijaż na jakimś dziecięcym ubranku, no to takie...
Dokładnie.
No, bez sensu.
Tak. Ewa, czyli trzeba cię uzbroić w cierpliwość jeszcze.
Wiecie co, ja jeszcze pomyślałam, jak Sylwia teraz mówiła, że w ciąży jakby więcej nam jest tak społecznie, tak, otoczenie więcej nam wybacza, że nawet wybacza nam trochę tych fałdek, tego, no, ten brzuszek jakby załatwia sprawę, możemy go mieć, po prostu musimy go mieć, mamy go, więc chyba trochę też tak luzujemy i czujemy się swobodniej same ze sobą, mimo że wtedy się dlatego wielu z nas, no bo ja też gdzieś się czułam wtedy kobieco jakoś, no te kształty to też powodowały i takie wyluzowanie i jakaś taka uległość otoczenia, że ja teraz nie wiem, właśnie mogę trochę ciężej wyglądać. Tak sobie myślę, że wtedy te stereotypy gdzieś tam na chwilę są odsuwane, nie? Ale właśnie o tych stereotypach bym chciała, żebyśmy porozmawiały. No bo one też nam gdzieś ciążą. I zastanawiam się teraz jeszcze, jakie stereotypy wy uważacie za takie krzywdzące?
To ja może zacznę. Myślę, że takim bardzo krzywdzącym stereotypem, że jak piękna, to głupia. Jak jest zadbana, to jest próżna. To znaczy, że nie ma zainteresowań, że jest skupiona na sobie, że siedzi i się maluje i ubiera i w sumie to nic więcej nie robi. To jest strasznie przykry stereotyp.
Tak, ja jeszcze dodałabym tego, do tego na przykład baba za kierownicą, to jak piękna, to głupia, tak, to też sobie tak gdzieś mi to tam w głowie się kołacze, że to funkcjonuje w naszym otoczeniu. No już nie wspomnę o tym siedzeniu w domu, w czasie urlopu macierzyńskiego, biorę wszystko w cudzysłów. I no nie wiem, jak Sylwia, jak ty widzisz te stereotypy?
Siedzenie w domu jest krzywdzące, zdecydowanie podpisuję się pod tym, właściwie pod wszystkim, co mówicie, ale też myślę, że dodatkowo jeszcze teksty w stylu kobiecie nie wypada.
Oj tak.
Kobieta nie powinna siedzieć w taki sposób, nie powinna się tak ubierać.
Kobieta... To się zaczyna od dzieciństwa, nie? Już.
Tak,
dziewczynką
tak, od samego początku, dokładnie. Kobieta nie wiem, nie powinna być taka, wiecie, wyszczekana, tylko jednak powinna umieć zachować zawsze spokój i opanowanie, no bo nie wypada być takim roszczeniowym, chociaż wiemy dobrze, że to jest normalne, tak, że czasami się tak zachowujemy i że czasami nie jesteśmy w stanie się opanować, więc myślę, że to jest takie krzywdzące właśnie to porównywanie i to właśnie nie wypada. No, mi tak przyszło na myśl to siedzenie, że właśnie też gdzieś w dzieciństwie miałam zwracaną uwagę, że na przykład jak siedzę w takim lekkim rozkroku, no to już kobiecie nie wypada. Dziewczynce nie wypada tak siedzieć. A mi było tak po prostu wygodnie, tak? No, dlaczego miałabym siedzieć z założoną nogą przez nogę, jak wiadomo, że to i tak nie jest zdrowe, jak się okazuje, tak? Dla naszego krążenia i w ogóle, więc...
Dla mnie, wiecie co, jeszcze jest taka powierzchowność też, bo... Ja uważam, że takie traktowanie ludzi powierzchownie, że czasem się tak rzuci okiem i nie wiem, ona jest, nie wiem, przy tuszy, tak, czy już jakby się skreśla taką osobę, że nie jest ładna, bo jakimś standardom nie spełnia jakichś standardów, więc taka powierzchowność dla mnie jest też krzywdząca, bo jakoś ja bardzo lubię przyglądać się ludziom i wiele razy złapałam się na tym, że tak rzuciłam okiem i tak potem popatrzyłam jeszcze raz i na przykład zobaczyłam w kimś, nie wiem, piękne oczy, czy jakiś błysk po prostu, który i mówię teraz o kobietach, który mi przyciągnął uwagę moją. Więc takie traktowanie powierzchownie ludzi też, to może nie jest taki stereotyp, ale bardziej sobie myślę, że to jest, no właśnie, że jak ktoś na pierwszy rzut oka nie spełnia jakiegoś standardu, to już jest źle, nie? I jeszcze go odrzuca, więc tak jakoś tak sobie...
Wyrabianie sobie opinii na podstawie tylko jakiegoś tam naszego pierwszego wrażenia,
tak,
czy wyglądu.
Tak, dokładnie.
Często właśnie takie osoby bardzo zyskują. Wystarczy zamienić czasami kilka zdań i okazuje się, że zupełnie to było mylne.
A czym dla was jest kobiecość? Jakie są takie cechy dla was uważacie za typowo kobiece?
To może ja zacznę. Dla mnie kobiecość oczywiście gdzieś tam w pierwszym momencie kojarzy się z właśnie tym wyglądem zewnętrznym, ubiorem. Ale przede wszystkim dla mnie kobiecość to siła. Siła kobiety, jej pewność siebie, inteligencja. Myślę, że tym po prostu kobiety przyciągają, że jak spotykam, mijam na ulicy jakąś kobietę, która idzie pewnym krokiem, która do tego często wygląda bardzo fajnie, bo ona jest świadoma swoich mocnych stron, swoich takich atutów, i ona to podkreśla i po prostu widać po niej, że ona jest tego pewna i kroczy pewnym krokiem. Być może mi to imponuje, bo sama chciałabym do tego dążyć, chciałabym kiedyś tak przejść ulicą pewnym krokiem, pewna siebie i może dostrzegam właśnie to, czego gdzieś tam czasami mi brakuje. Ale to są moje pierwsze skojarzenia zdecydowanie, kiedy myślę o kobiecości.
Agnieszka?
Tak, też myślę, że właśnie ta pewność siebie, niewątpliwie. Ale w ogóle, no jakby odeszłabym trochę od cech, tak mi się wydaje, że to jest taka iskra wewnętrzna właśnie, w której jest zawarte to, ta siła, ta pewność siebie, taka moc. Ale też myślę o tym, że no wiadomo, jesteśmy kobietami, więc jesteśmy kobiece tak z natury, nie? Ale właśnie tak jak mówiłyśmy, mamy momenty, kiedy czujemy się i mamy momenty, kiedy się nie czujemy, więc ona i tak gdzieś tam jest, a nie zawsze jest taka wybuchowa, taka na wierzchu.
Nawet nie zawsze podkreślona jakimś właśnie tym makijażem, tylko taka naturalna dla mnie, jakoś tak bardziej w tym kierunku bym poszła i jakoś tak widzę taką kobietę siedzącą. To jest taki obraz, który mi towarzyszy od dawna, siedzącą nad filiżanką kawy w restauracji, machającą sobie nóżką i bucikiem na tej nóżce, gdzie widać odsłoniętą piętę, jakaś taka nonszalancja i to, co Sylwia mówiła, taka idąca pewnie siebie, zdążająca w jakimś sobie znanym celu. Ale też pomyślałam sobie, że ta kobiecość to jest taka akceptacja tak naprawdę tych swoich mankamentów. Ja też się długie lata borykałam z tym, że mam odstające uszy i szczerze mówiąc, nie widzę ich teraz, nie wiem, czy się przykleiłam z powrotem, czy ja po prostu sobie to wymyśliłam, czy po prostu gdzieś to usłyszałam i wzięłam jako swoje, a tak naprawdę to nie jest moje. Długo się z tym borykam, pamiętam taki moment, kiedy dotarło do mnie, że mi to jest obojętne, jakie one są, że po prostu one są takie, jakie mają być i że nie przeszkadza mi to, że nawet ktoś powie, że one są odstające czy nie. Nawet miałam taki czas, że nie chciałam spinać włosów w kucyk, a z kolei moja mama mi spinała te włosy w kucyk, jak byłam dzieckiem. I rzeczywiście może tam coś było, ale naprawdę dzisiaj mam zupełnie inny stosunek do tego. Jest mi to obojętne. I no, nie wracając do tej kobiecości, no to nie wiem. No ja widzę taką kobietę z rozwianym włosem, pędzącą przed siebie, niekoniecznie umalowaną, może gdzieś tam muśniętą czymś po prostu dla własnego komfortu czy potrzeby. Więc myślę, że odbiegającą od tych stereotypów, które są narzucone gdzieś tam społecznie. Dobra, a ja to jest dla was? No?
Jeszcze dodam tak w kontrze do tego, co powiedziałam, że też myślę, że taka delikatność, którą kobiety mają, takie ciepło wewnętrzne, którym ta opiekuńczość, że to też jest takie bardzo kobiece, bo my tu mówimy o takich mocnych cechach.
Tak.
A jednak ta druga strona, i wiadomo, to często jest zawarte w tej jednej osobie, jest też taka bardzo, bardzo właśnie kobieca, ta emanujące ciepło, taka delikatność, no to też zdecydowanie dla mnie jest kobiece.
No tak sobie myślę, że to tak społecznie się gdzieś tam, znaczy nie, zmienia się gdzieś, nie? Że teraz trochę widzimy te kobiety, no są one trochę silniejsze, bardziej wyzwolone, bardziej świadome siebie, dbające o siebie, o swoje ciało, a że kiedyś ta kobiecość się bardziej chyba kojarzyła z tą delikatnością, z tą opiekuńczością, z dbałością o ognisko domowe, nie? A chyba ta kobiecość moim zdaniem taka wyzwolona, prawdziwa, to taka łącząca te cechy, nie? Że ja potrafię dać, potrafię się zaopiekować, ale też potrafię się zaopiekować sobą.
Tak, to zdecydowanie, tą sobą, to ważne.
Mhm. Bardzo trudna sztuka.
No, uczymy się.
Cały czas.
A kto jest dla was takim symbolem kobiecości? Możecie podać nazwiska, może to być, nie wiem, może to jest ktoś z zewnątrz, tak? A może to jest ktoś z waszego otoczenia, może to jest w ogóle jakiś wzór taki, który nie ma ludzkiej postaci, że tak powiem. Na kim się wzorowałyście może jako dziewczynki?
Ja nie wiem, czy mam taki wzór. W sensie chyba nie mam takiego jakiegoś, wiesz, statuetki, o której myślę i ona mi od razu wskakuje w głowie. Przez wiele lat, no to wiesz, podkradałam, jak jeszcze nie było internetu, podkradałam mamie gazety kolorowe, oglądałam zdjęcia różnych celebrytek, oglądałam je w sukniach na czerwonym dywanie i zawsze gdzieś tam się pojawiało, o, ona jest śliczna, nie? Tak super wygląda, taką ma energię. No oczywiście wtedy nie myślałam o tym, że ma taką kobiecą energię, ale wiadomo, no, czytałam to z jej wyglądu. I, no i były tam jakieś takie inspiracje, ale chyba nie taka jedna mocna.
A Sylwia, ty?
U mnie było podobnie. Na pewno w dzieciństwie no to podziwiało się te wszystkie gwiazdy. Gwiazdy to jest takie zabawne słowo, no bo to wiecie, gwiazdy jednego sezonu czasami, no nie? Ale piosenkarki, o których teraz nikt nie słyszy. Budziło jakiś podziw, tak? To jak one wyglądały na tej scenie przede wszystkim, podejrzewam, że to mi imponowało. Ale też myślę, że w moim bliskim otoczeniu były kobiety, które imponowały mi właśnie swoją siłą, takim dążeniem do celu, mimo trudności, a jednocześnie gdzieś zawsze, przynajmniej tak to odbierałam, że zawsze gdzieś pamiętały o sobie, tak? Czyli właśnie zadbały o siebie, pozwalały sobie na jakieś wyjścia, żeby zrobić po prostu coś dla siebie. To też pamiętam taką sytuację z dzieciństwa, kiedy mama mi zawsze powtarzała, że wychodząc nawet do sklepu, nie wiesz, kogo spotkasz. Musisz być choć trochę, tam ona się zawsze przeczesała, troszkę podmalowała, że przebrała oczywiście w jakieś rzeczy takie niedomowe i zawsze mi powtarzała, że żebyś ty się czuła dobrze, żeby cię nikt nie zawstydził, nie zastał w jakiejś sytuacji, która cię zawstydzi, tak? Że właśnie jesteś, nie wiem, nieuczesana, czy tam w jakichś brudnych rzeczach. I też zawsze tego właśnie pilnowała i myślę, że to mi tak mocno utkwiło w pamięci. Też jako mała dziewczynka, teraz mi się przypomniała ta historia, pomagałam mamie coś w kuchni robić, jakieś zaprawy i taka brudna poszła do sąsiadki i ona przyszła i powiedziała, że pierwszy raz widziała, żeby Sylwia była taka brudna, bo nigdy nie widziała, że jako dziecko, żebym ja była brudna i myślę, że moja mama tego bardzo pilnowała po prostu. Ale tak, to w bliskim otoczeniu też miałam dużo takich właśnie kobiecych postaci.
No ja sobie teraz, jak to bym mówiłaś o tym, że Sylwia nigdy nie była taka brudna, to mi się przypomniało, że ja usłyszałam od mojej dzieci, że ty byłaś zawsze takim bardzo czystym dzieckiem, więc mi to też jest bliskie, że ja w ogóle nie potrafiłam chodzić z brudnymi rękami. Musiałam mieć zawsze umyte, ale i mam też tak, że jak wychodzę z domu, to się gdzieś tam przebieram. Nie, że się ubieram nie wiadomo w co, ale przebieram się jakby z tego stroju, który, no, który jest domowy, tak? Chociaż czasem sobie pozwalam na taką nonszalancję i stwierdzam, że tylko, nie wiem, no, wrzucę tam kurtkę, jak to jest, nie wiem, jesień, czy jest chłodniej, tak? No i gdzieś tam przemknę. Nie wariuję, tak? Że muszę być zawsze taka zrobiona, tak? Natomiast mi właśnie też imponowało w takim bliskim otoczeniu kobiety, które właśnie były zadbane, ale nie tak mocno, tak, że przemalowane zawsze i zawsze z makijażem, i które miały właśnie to ciepło w sobie, które gdzieś taką pewność siebie, ciepło, takie poczucie swojej wartości i wiedziały, co chcą, czego chcą, że czułam po prostu, czuć było od nich taką taką drogę, którą mają przed sobą, że wiedzą, co je czeka, gdzie chcą kroczyć, i to było dla mnie zawsze też takie, i miałam w swoim otoczeniu takie kobiety, też moja babcia była taką była bardzo świadomą osobą i która zawsze kładła nacisk też na wykształcenie, żeby czytać, więc były takie kobiety w moim otoczeniu, natomiast ja zawsze uwielbiałam to od dzieciństwa aktorki i właściwie nawet jakoś poprzez te bohaterki, które grały, to też potem gdzieś tam jakoś się zakochiwałam trochę w tych aktorkach i zawsze od zawsze uwielbiałam Beatę Tyszkiewicz na przykład, nie? No ona jest po prostu już takim dla mnie synonimem kobiecości. I też lubię te takie aktorki współczesne, mam jakieś tam takie, które rzeczywiście są dla mnie też takim symbolem, też piękna, a tak naprawdę nie są takim, to nie są takie oczywiste piękności, nie? One są jakoś tam trudniejsze albo no, nie na taki pierwszy rzut oka, nie? To może ja powiem na rozgrzewkę, że ja w ogóle tak sobie, jak pomyślę sobie nad tym pytaniem, to że Dużo musiało wody upłynąć, nie wiem, w Wiśle, w Odrze, czy jak kiedyś mieszkałam nad jakąś jeszcze mniejszą rzeką. A tak poważnie to na pewno wiąże się to u mnie z wiekiem, że zaczęłam tą kobiecość gdzieś tam w sobie dostrzegać. I też właśnie ten przykład z góry, to co wcześniej mówiłam o tych osobach, o tych kobietach, które były w moim otoczeniu. No i że to też zależy od tych relacji, jakie się ma. Ty mówiłaś, Sylwia, o mamie, o tym przykładzie mamy, że to też zależy od relacji, jakie mamy z bliskimi. Jak, nie wiem, jak jest u was?
Ja myślę, że ja generalnie jestem w tym procesie na razie, że ja jeszcze do końca jej nie rozumiem, wiecie. Też tak jak powiedziałeś, że u ciebie z wiekiem to się zmieniło, czuję, że u mnie jest podobnie, że teraz przekroczyłam tą magiczną trzydziestkę, magiczną liczbę i chyba zaczynam rozumieć, czemu jest magiczna, bo mniej więcej tak od roku mam zupełnie inne spojrzenie na świat, na różne sytuacje, na różne emocje i myślę, że to wszystko się dopiero u mnie kształtuje. Też te sytuacje, które się wydarzają, to, że zostałam mamą, na pewno też ma ogromny wpływ na mnie i na te właśnie przemyślenia. Więc ja dopiero za jakiś czas będę mogła powiedzieć, co dokładnie sprawiło, że lepiej zrozumiałam swoją kobiecość.
Tak, jak was słucham, to faktycznie wiek na pewno, to dojrzewanie i bycie ze sobą, rozumienie siebie, swojego ciała, ale też takie no, odkrywanie swojego stylu, że wcześniej to były eksperymenty, poszukiwania, to z czym się dobrze czujemy, z czym gorzej się czujemy. W pewnym momencie też zaczynamy zauważać, które kolory nam faktycznie pasują, leżą i co lubimy. Jakby też świadomość tego swojego ciała, ale w takim kontekście zdrowotnym, nie? Że my mamy wpływ na to, że możemy się czuć lepiej, bo powiedziałabym, że niedojrzale się nie myśli o tym wcale, nie? I nie myśli się o tym, co będzie potem, że to ciało musi nam posłużyć, ale dodatkowo, no to tak jak Sylwia powiedziała, macierzyństwo, ono zmienia ogrom. I myślę też, że w moim przypadku, jak już się nad tym zastanowiłam, dzięki, jak mówiłyście, zarówno bycie mamą chłopców, jak i bycie mamą dziewczynek odkrywało we mnie różne takie warstwy i pomagało zbudować wiele tych cech takich. Przy dziewczynkach to macierzyństwo, tak, Boże, nie macierzyństwo, kobiecość, jest takie, że razem z tymi dziewczynkami się tak po raz kolejny, wiecie, wchodzi w te falbanki, róże i odkrywa się taką kwitnącą stronę, natomiast przy chłopcach czułam takie właśnie, że to są tacy mali mężczyźni i ja tu jestem przy nich jeszcze bardziej kobieca, nie? Bo stały się, w pewnym momencie było więcej chłopców, mężczyzn w naszym domu niż kobiet, więc byłyśmy takie, wiecie, no, w mniejszości, ale takie zatroszczone i to też jest fajne, że w tym macierzyństwie można tak wiele z tej kobiecości odkrywać.
No właśnie, Agnieszko, wy macie teraz tak sobie, jak powiedziałaś, że macie porówno, tak?
Mamy równowagę.
Trzy na trzech, no właśnie. Tak. A jak rozmawiasz? Rozmawiasz z dziewczynkami o kobiecości? Nie wiem, jakoś ten temat w ogóle jest?
Właśnie zastanawiałam się nad tą kwestią wczoraj i doszłam do wniosku, że chyba nie ma takich rozmów, wiecie, no, czym jest kobiecość i w ogóle dużo się zastanawiałam nad tą kwestią pierwszego okresu, nie? I tego, jak ja usłyszałam, to teraz już jesteś kobietą, ale ja no, nie byłam kobietą, miałam te kilkanaście lat i czułam się tak zupełnie dziwnie, bo wydarzyło się coś nowego w moim życiu. No wiadomo, że z fizycznej strony, no to ze strony natury, jasne, w jakimś stopniu stajemy się wtedy kobietami, ale no to nie jest ten etap, więc jakby uczę się, przygotowuję się do tego, żeby nie przekładać takiego znowu frazesu na moje córki, żeby dać im czas na oswojenie się z tą sytuacją. Więc myślę, że nie, chyba nie uczę ich tak stricte kobiecości, wszystkie takie poważne tematy, właśnie jak okres i takie sprawy, odbywają się w ogóle u nas w tym ogromnym gronie, czyli wszyscy uczestniczą, bo wciągamy w to też synów, żeby oni byli świadomi, że kobiety mają ten okres, że trzeba być dla nich wtedy wyrozumiałym, żeby puszczać do łazienki, a nie, bo ja pierwszy, ja pierwszy. I w ogóle, żeby mieli to zrozumienie dla kobiet, takie właśnie dla ich delikatności fizycznej, nie? Dla tej różnicy. A czego je uczę? No, uczę je samoakceptacji, wspieram w tym rozwoju, w dziewczęcości, uczę siebie akceptacji dla ich potrzeb i ich stylu, bo córki mam dwie różne i każda jest skrajna. Julka ma zdecydowanie taki styl chłopczycy, a Ofelia no to jest taki kwiatuszek księżniczka. No i wiadomo, no, jedna i druga potrafi mieć takie przegięcia w stylu, które są nie moje. I tutaj właśnie jest to pole do nauki dla mnie, że te strefy, ich sfery muszę akceptować i muszę się uczyć tego. No, a co jeszcze? Aha, no tak, uczę oczywiście ich tego, żeby właśnie nie patrzyli zarówno dziewczyny, jak i chłopców stereotypowo na te płcie, żeby też mieli tutaj zrozumienie, a tak jako potwierdzenie, to niech będzie to, że u nas synowie mają włosy dłuższe niż córki, więc to już jest jakiś taki aspekt. No, ale wy też macie synów i pewnie jakieś rozmowy prowadzicie. Sylwia, nie wiem, czy twoi już wchodzą w dyskusję, może nie, ale chętnie posłucham waszych doświadczeń na tym polu.
To ja mogę trochę powiedzieć, natomiast jeszcze przyszło mi do głowy, że poruszyłaś taki ważny temat, że temat pierwszego okresu, miesiączki, nie? I przypomniałam sobie siebie, jak do tego podeszłam, że to się stało, wydarzyło, zawołałam mamę, a potem wsiadłam i pojechałam na bardzo długą wycieczkę rowerową z moim tatą, jakby się po prostu nic nie wydarzyło i dalej byłam tą dziewczynką i także to ta kobiecość, to ona po prostu przychodzi z jakimiś doświadczeniami, z wiekiem, z wydarzeniami. No nie jest takim punktem zwrotnym, jak nie wiem, nagle, nie? Że to dzisiaj stałam się kobietą.
Ja myślę, że to jest taka etapowość w ogóle, bo najpierw jesteśmy dziećmi po prostu. Niewiele się chyba, ja przynajmniej nie czułam się wiele inna od rówieśników chłopców, a potem odkrywamy dziewczęcość i to chyba to jest ten etap przed kobiecością. To jest ta dziewczęcość. Potem czujemy się tak atrakcyjne, bo dostrzegamy ją w sobie, a kobiecość to jest chyba ten etap taki już dojrzalszy, kiedy właśnie pojawia się ta samoakceptacja i ta moc.
Tak, ja tu właśnie do tej samoakceptacji jeszcze bym dodała, że właśnie to spojrzenie na ciało, że ono nie ma tylko dobrze wyglądać, tylko ono ma jakieś inne znaczenie, tak? Ma nas utrzymywać w jakimś dobrym samopoczuciu, ma nam dostarczać siły, tak? Że to ciało, dzięki temu, że mamy to ciało zdrowe, mimo że widzimy w nim masę rzeczy, które nam nie odpowiadają, to dzięki niemu funkcjonujemy, tak? Możemy wstać, możemy iść, możemy pójść, nie wiem, biegać, bawić się z dziećmi, gotować obiad, odpoczywać, a nie, że ono ma zawsze spełniać jakieś nasze oczekiwania. Myślę, że to jest taka droga, która jest trudna, ale że pozwala właśnie zaakceptować to, że ono nie zawsze będzie wyglądało tak, jak my byśmy chciały. I żeby się tak nie skupiać właśnie na tych mankamentach, a bardziej doceniać za to, co robi na co dzień.
Dokładnie, no myślę, tak. Że te mankamenty można, jak bardzo potrzebujemy, jakoś zgrabnie ukryć albo przekuć w jakieś plusy nasze, w jakieś nasze mocne cechy, bo myślę, że to jest też że to też jest ten element kobiecości tak naprawdę, że potrafimy te mankamenty pokazać w inny sposób. A ja jeszcze tak wrócę do tych rozmów z dziećmi. To też się nad tym zastanawiałam, jak się tutaj przygotowywałam do tej naszej rozmowy, jak ja rozmawiam z moimi chłopcami. Też stwierdziłam, że nie ma jakichś takich sztywnych, sztucznych rozmów i że w ogóle tak trochę jestem czasem po dwóch stronach barykady, bo z jednej strony rozmawiam i mówię z perspektywy kobiety do swojego syna starszego na przykład, czy młodszego z perspektywy kobiety i też tego, jakbym chciała, żeby traktował mnie mężczyzna, a z drugiej strony patrzę na swoje dziecko i też mieliśmy takie trudne rozmowy, kiedy zdarzyła się w otoczeniu mojego syna kobieta, która chciała dominować, tak? I nawet no, był z tego powodu jakiś stres dość duży, więc też próbowałam rozmawiać z nim delikatnie o tym, jak nie dać się zdominować z kolei kobiecie, no bo takie sytuacje też mają miejsce, nie? Więc no, myślę, że to są też takie, tak jak też trochę czasem na forum rozmowy, tak jak u ciebie, Agnieszka, że nie, że tutaj staramy się, owszem, jak jest coś bardzo intymnego, czy no to rozmawiać osobno, natomiast jak to są takie tematy, które tak naprawdę dotyczą nas wszystkich, no to rozmawiamy po prostu globalnie wszyscy i wszyscy są gdzieś w te rozmowy wciągnięci, ale jakby mam takie dwie strony medalu i tak sobie pomyślałam wczoraj, że no tutaj o tym też może dużo tutaj Marek, tak, mój tata chłopców dużo im przekazywać, jak układać te relacje z kobietami, tak, no to już jego jest głównie rola, tak sobie pomyślałam, że nie tylko moja.
Tak, 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 to prawda. No u nas też Michał wziął chłopców na tą rozmowę o kobiecym okresie i tłumaczył im właśnie tę kwestię zrozumienia dla kobiet. To było bardzo, bardzo fajne i takie wspierające.
Ja sobie myślę, że ja mam jeszcze czas. Choć oczywiście już pojawiają się takie przy kąpieli pytania o ciało i ja tłumaczę, że tam Karolek ma... Mama nie ma, baba nie ma, tata ma, no ale ja nie wiem, ile on jakby z tego rozumie, no to powiedzmy, że przygotowuje pole na razie pod to, że kiedyś będzie trzeba o tym porozmawiać już tak bardziej świadomie, ale też myślę, że to jest trudne i dla mnie będzie pewnie trudne, bo u mnie w domu raczej mało się rozmawiało na takie tematy, powiedzmy tabu, a jednocześnie czuję, że nie chcę, żeby było tak samo, że chcę właśnie więcej swobody w takich tematach, żeby było u mnie w domu, w tym domu, który tworzę teraz, tak? I to, co Ewa powiedziałaś, ja też myślę, że naszym zadaniem kobiet jest pokazanie tej kobiecej strony chłopcom, a jednak tata musi im pokazać swoją i jeżeli się to dobrze zrobi, to może być całkiem dobry materiał później na przyszłość. Ale na pewno jest to wyzwanie.
No jest wyzwanie, ale myślę, że damy radę. A jeszcze teraz tak mówiłyście i zaczęłam sobie myśleć o tej, tutaj o Julce Agnieszki, o tym jak się dziewczyny teraz ubierają. Rozmawiałyśmy sobie wcześniej o tym i ja się zastanawiałam, dlaczego dziewczyny się tak trochę ukrywają gdzieś pod tymi ubraniami i pomyślałam sobie, że to jest taki ich współczesna forma buntu przed stereotypami. Bo rzeczywiście one może, tak jak mówiłyśmy, wyglądają dość podobnie, ale też nie ulegają takim, tak jak kiedyś, że dziewczynka musiała mieć zawsze spódniczkę, czy że zawsze musiała mieć pantofelki do spódnicy na galę, czy na jakiś apel, że teraz te dziewczyny się naprawdę ubierają tak, jak chcą, tak, jak im jest wygodnie. I tak sobie pomyślałam, że one sobie w ten sposób radzą z jakąś taką presją społeczną, tak w taki naturalny sposób. To taka moja refleksja, nie wiem, co wy sądzicie o tym.
Nie wiem, ciężko mi podejść do tego. Ja pamiętam, co do tych ubiorów, to do moich czasów, wiecie, wyrazem buntu były nerki na wierzchu i wystające stringi z biodrówek. To było straszne, jak o tym myślę. Koszmar. Ale fakt, wtedy było jeszcze tak dość konserwatywnie w tej kwestii, że jednak jak były wydarzenia, to trzeba było mieć ten strój taki elegancki. Chyba w szkołach niektórych nadal tak jest, że jednak jest dość wymagany. Chociaż one i tak to ogrywają takim trochę większym luzem, tak, nie? Męską tak, koszulą tak, czy luźniejszymi spodniami. Kolor zostaje, ale
no to buty sportowe chociaż, forma, nie? Tak. Wciśnie. No.
Tak. No ja sama nosiłam tylko sportowe buty do eleganckich strojów, bo no, z wyłączeniem matury, tak powiedzmy, ale nie lubiłam, nie lubię nadal takiej, no nazwijmy to, sztampy, więc też buntowałam się mocno. Myślę, że to jest taki etap po prostu, musi być miejsce na ten bunt w tym wieku, na to odkrywanie, prawda?
Bo to chyba jest właśnie to. Nie?
Tak.
A jak z takimi atrybutami kobiecości, tymi stereotypowymi? Czerwona szminka, wysokie obcasy. Jak u was jest?
Ja sobie tak myślę. Generalnie, jak zobaczyłabym taką kobietę na ulicy, jasne, że w mojej głowie pojawiłaby się myśl, ona jest taka kobieca, nie? Jest taka właśnie jak z pudełka, jak z tej ramy, ale no to nie jest koniec, to nie jest obrazek kobiecości pełen, zamknięty, jedyny, bo ona ma przecież różne wymiary. To nie muszą być te szpilki, to nie musi być sukienka, to nie muszą być długie włosy, to mogą być te krótkie i może być makijaż, może być bez makijażu, może być z czerwoną szminką, a może być nawet powiedzmy i z czarną, bo kiedyś widziałam dziewczynę z czarną i była, no jeszcze była dziewczynką, tak powiedzmy, nie była taką dojrzałą kobietą, ale wyglądała no, atrakcyjnie. Więc to, że jest stereotyp dla nas taki wizualny, to właśnie nie zawsze się przekłada na tą, te cechy, o których mówiłyśmy, tak? Na tą pewność siebie.
A Sylwia, ty lubisz? Nie wiem, zakładasz szpilki czasem?
No właśnie, wyjdzie mi kompleks numer jeden. Jestem bardzo wysoka. Znaczy bardzo, no pewnie są wyżsi ode mnie, ale wiecie, zawsze jednak gdzieś tam byłam tą najwyższą i większość chłopców, mężczyzn później również było tak, wiecie, równych ze mną bądź ciut większych, a to był no jednak mój kompleks, więc nie do końca akceptowałam to, że jestem wyższa od faceta, więc te szpilki, no mam obcasy w szafie, ale nie chodzę w nich. Raz, że czuję się w nich jak żyrafa. Dwa, że o ile mi się to bardzo podobało kogoś, bo nie powiem, naprawdę uważam, że szpilki, jeszcze w ogóle jak to jest taka, wiecie, cienka szpilka, a nie gruby obcas i kobieta w nim idzie w tej szpilce po prostu tak pewnie, pięknie, płynie wręcz. Mam taką koleżankę, która no naprawdę ona to jak chodziła w szpilkach, to jakby płynęła, tak wiecie, jakby się unosiła w powietrzu nad tym parkietem. No niestety ja no nie mam tego. I już długo walczyłam, nieraz miałam takie zrywy, że tak, chcę, bo mi się to podoba, ale nie dla mnie. Po prostu nie nadaje się chyba, te buty są niewygodne. To zacznijmy od tego.
To właśnie to, ja ich nie lubię i nie mam, bo nigdy nie było mi w nich wygodnie. To jest koszmar, że musimy coś takiego nosić i jeszcze właśnie w stereotyp się wrzuca, jak nie nosisz, no to nie jesteś kobieta i tak jak mówisz, Sylwia, że ci się podobają kobiety płynące w obcasach, to ja tak jakby moja podświadomość wyrzuca to i ja odwracam się zawsze za interesującymi Adidasami i patrzę, wow, jakie ładne, jak ładnie połączone z sukienką, jak ograne na elegancko, ale super. A obcasy nie istnieją. To mój mózg wyrzuca to z mojej głowy, także nie, no ten stereotyp to absolutnie nie jest odbicie mnie w żaden sposób.
U mnie jeszcze dodatkowo w domu było zawsze, że no ale w szpilce to ta noga zawsze inaczej wygląda. Tak. No do eleganckiej sukienki czy na wesele, no to musi być szpileczka, no bo to zupełnie inaczej wygląda. Na szczęście dużo się zmieniło w tym temacie, tak bym powiedziała, kulturowo właśnie trochę, że ta moda się zmieniła i już jest przyzwolenie na te właśnie płaskie buty, na ogrywanie na sportowo też niektórych elementów stylizacji, przełamywanie tej takiej eleganckiej formy. I chwała za to, bo dzięki temu właśnie człowiek sobie zdjął trochę tej presji, że w szpileczce nóżka lepiej wygląda. No więc nie. Jakby oczywiście te atrybuty zdecydowanie kojarzą mi się z kobietą, z taką właśnie też siłą i jakąś taką kobiecością. Natomiast myślę, że to nie jest jakby jedyne, co może wyrazić tą kobiecość i że właśnie to się ma w sobie po prostu, że ubiera się rzeczy, w których czuje się dobrze i ona i tak tam jest. Czy to są szpilki, czy to jest po prostu, wiecie, Adidas plus jakaś szeroka sukienka albo spodnie z koszulą.
Nawet wydaje mi się, że tym bardziej jest, jak się ubierzemy właśnie w to, w czym się dobrze czujemy. Przebrane, no nie będziemy tak, tak kobiece, tak pewne siebie.
Tak, ja myślę, że to jest prawda i zgadzam się też z tym, że najbardziej kobiece będziemy w tym, w czym się czujemy dobrze, w czym się czujemy my. Swobodnie, pewnie siebie. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że ta szpilka, że założenie szpilki powoduje też inną postawę trochę, taką w ogóle, że się tak jakby wymusza chyba trochę taką, że się podnosi głowę do góry, że ona czegoś dodaje, ta szpilka. Ja lubię czasem założyć szpilki, Chyba najbardziej lubię sandałki na szpilce. W sumie mam jedne i cieszę się, że żyją, bo nie wiem, czy znajdę kiedyś takie fajne i wygodne, ale długo dojrzewałam, bardzo długo i ja chyba miałam już, znaczy ja na 40 urodziny sobie kupiłam po prostu szpilki, to były moje pierwsze szpilki i naprawdę do dzisiaj zachodzę w głowę, jak to jest w tej głowie, co ktoś ma, że ma 19 lat i zakłada szpilki, że czy tak się czuje pewnie siebie, czy uległ tej presji, czy po prostu tego potrzebuje, no tak sobie czasem kminię, z czego to wynika, bo ja w wieku 19 lat po prostu no miałam trampki, tak, czy jakieś adidaski, czy klapeczki, sandałki, chodziłam na wszystkim, co płaskie, tak, więc to są te różnice i pewnie one wymagają, znaczy wynikają z jakiegoś chyba, z tego jak, nie wiem, albo z nas samych, jak się czujemy, albo z tego, jak jesteśmy wychowywane, w jakim otoczeniu jesteśmy.
No, tak, wielu, bo ja mam taką właśnie 18-letnią dziewczyną, która nosiła obcasy.
No,
wiadomo, na jakieś wyjścia, nie? No nie na co dzień, jednak jak była jakaś okazja, no to musiały być odpowiednie buty. Ale to też, wiecie, może wynika z tego, że mój tata zajmuje się produkcją, nawet nie produkcją, on szyje po prostu buty, więc tych butów u nas zawsze było, i to kobiece, tak, nie męskie, tylko damskie. Więc moja mama zawsze miała bardzo dużo butów i jako mała dziewczynka często, wiecie, wchodziłam w te jej szpilki i chodziłam sobie w nich, przymierzałam je, ale może stąd to wynikało, że ja po prostu myślałam, że tak trzeba, no nie? Że jest elegancki strój, muszą być eleganckie buty, a eleganckie buty to buty na obcasie, no i to tak się, wiecie. I w szafie mam pełno takich butów, to że w nich nie chodzę, to już inna sprawa.
Ojejku.
Więc taka trochę presja, wiesz, jakieś myślę, że wychowanie, zbudowanie takiego obrazu i presja społeczeństwa, że właśnie tak powinno się wyglądać.
Dziewczyny, to jeszcze na koniec. Właściwie jeszcze mam dwa pytania. Chociaż na jedno odpowiedziałyśmy, za kim oglądałybyśmy się na ulicy, za jaką kobietą, ale to Sylwia, ty powiedziałaś, za taką idącą pewnym krokiem przed siebie. Agnieszka, ty też w sumie za chyba dziewczyną w adidasach.
Nie, tak. To znaczy, wiecie, no ja w ogóle lubię się bawić modą, więc jak widzę kogoś ubranego niekonwencjonalnie, to mój wzrok od razu się odwraca. Oglądam, podziwiam, doceniam odwagę. Jezu, jeśli nas słuchają takie dziewczyny, to ja wam tak z całej siły kibicujcie, proszę, sprawiajcie, żeby te ulice były takie piękne, kolorowe, takie, no żebyśmy nie byli swoimi kserokopiami, tylko żeby było tak super. No, strasznie mi się to podoba i za takimi dziewczynami się odwracam, a już w ogóle adidasy do sukienki czy do garnituru, to jest tak.
No właśnie, no to co byście, co powiecie na koniec? Jakie rady macie dla młodszych koleżanek, dziewczyn, kobiet, dziewczynek, mam?
Ja myślę, że...
Ja do tych dziewczynek...
Sylwia.
Ja do tych dziewczynek bym powiedziała, żeby szukały siebie. Bo myślę, że te stroje, które teraz są, te właśnie szerokie spodnie, bluzy, koszulki, one trochę ukrywają je. Nie wiem, czy robią to z wyboru, czy z presji tego, że właśnie teraz jest taka moda i wszystkie mają tak wyglądać. Natomiast myślę, że one też ukrywają siebie pod tymi czarnymi, ciężkimi ciuchami. I myślę, że takie eksperymentowanie jest dobre. Że dzięki temu możemy naprawdę odkryć wiele w sobie. I to niby tylko ubranie, ale ono przenosi nas na inne poziomy też. Agnieszka, bo ci weszłam w słowo.
Tak, dokładnie właśnie coś w tym stylu chciałam powiedzieć, żeby szukać siebie, żeby odkrywać, eksperymentować z modą, z wyglądem, żeby znaleźć to, w czym będzie najlepiej. Ja na portal pisałam kiedyś taki tekst o mundurkach, że to jak dzieci ubierają się do szkoły nie przekłada się na oceny w sposób negatywny, natomiast może być bardzo, może być tym przełożeniem na pozytywny odbiór siebie, odbiór przez innych, na tą samą akceptację, która przełoży się na to, że na to poświęcenie się nauce będzie łatwiej niż na myślenie o tym, o Boże, źle wyglądam, źle się czuję, czy oni mnie lubią, czy ktoś popatrzył i tak dalej, nie? Więc żeby szukać tego, w czym będziemy się czuć najlepiej. Odkrywanie kobiecości jest właśnie etapowe i żeby dać sobie na to czas, dać sobie dojrzeć, to oczywiście nie dla dziewczynek, to dla tych trochę starszych, żeby nie biczować się tym, że w ciąży, po ciąży nie czujemy się takie, nie czujemy się kompletne, nie czujemy się piękne, bo to wszystko przyjdzie i dać sobie po prostu ten czas, tę cierpliwość, odkrywać siebie, akceptować i uczyć się siebie.
To ja nam życzę wszystkim, żebyśmy pamiętały, że nie ma drugiej Sylwii na świecie, nie ma drugiej Agnieszki na świecie, że jesteśmy jedne, jedyne, autentyczne i żebyśmy o tę autentyczność dbały i ją podkreślały na każdym kroku.
Dokładnie tak.
To ja wam, dziewczyny, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że ona powstała. A was, które słuchacie, zapraszam na portal Mamo Pracuj, gdzie znajdziecie też inne podcasty, artykuły, również oferty pracy, informacje o pracodawcach przyjaznych rodzicom i wiele wartościowych, wspierających projektów społecznych. Dziękuję serdecznie.
Dzięki.
Dziękuję.
Dzięki.